Rozważymy sobie drugi list Pawła, drugi rozdział Pawła Apostoła do Efezjan. List Pawła Apostoła do Efezjan, rozdział drugi. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. A wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jak bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele nazwani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przekazań i przepisów, aby czyniąc pokój i stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych, domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Bracia, siostry, tak prześledźmy troszkę tak na wstępie Ewangelię Jana. Ewangelia Jana, chociaż jest jedną z czterech Ewangelii, jest niepodobna do poprzednich trzech. Ona zawiera troszkę inne treści, zgodne z tamtymi trzema Ewangeliami Mateusza, Marka i Łukasza, ale często teologowie nazywają Ewangelię Jana synoptyczną, niepodobną do tych trzech innych, tych poprzednich. Ewangelia Jana, niektóre ma rozdziały takie mówiące o tym, co Jezus, co tłumaczył Jezus uczniom, bardzo w szczegółowy sposób, których nie znajdziemy w poprzednich Ewangeliach. I tam, zwróćmy uwagę, często w Ewangeliach, nie tylko Ewangelii, ale głównie Ewangelii Jana, Jezus często mówi analogicznie o życiu chrześcijanina. Wtedy oczywiście nie było mowy o chrześcijaństwie jako takim, z nazwy, tylko mówi o uczniach Bożych, o sługach Bożych. Porównuje często, i to jest świadome porównanie Jezusa Chrystusa, do winorośli. Sadu z winogronami. Jezus mówi sam, ja jestem winogrodnikiem, prawda? I dlaczego Jezus tak mówił o tym, porównując do takich roślin jak winne grona? Dlaczego? Bo one wydają owoc. Patrz, Jezus szedł z uczniami, mówi w Ewangeliach, w którymś momencie i zobaczył drzewo figowe. I czego szukał? Wróbli. Na tym drzewie szukał. Kosów, prawda? Słowików. Usłyszał śpiew słowika i słowika chciałby patrzeć. Nie, szukał owocu. Tylko jedna rzecz, szukał owocu. Szukał owocu. Jezus porównuje nas do winnicy, ale do jakiej winnicy? owocującej. Niektóra wydała raz owoce, niektóra owocuje cały czas. Nie jest to drzewo jałowe, ale drzewo, które cały czas rodzi. Cały czas rodzi. Tak przyroda, widzimy, jest jesień, wszystko jakby usycha, obumiera, zasypia na sen zimowy, następuje wiosna, wszystko zaczyna się rodzi. I lato, i zaczynają być plony, prawda? Ludzie wchodzą na działki, na sady, na ogrody, na pola i zbierają. Jest czas sadzenia i czas zbierania, prawda? I gorzej jest, kiedy nie ma tego czasu zbierania. Znaczy może jest czas, tylko przychodzisz na pole i nie masz co zebrać. Bóg oczekuje owocu. I kiedy przychodzi i co znajduje? Owoc, ale jaki owoc? Bo człowiek owoc zawsze wydaje. Może być to owoc właściwy lub niewłaściwy. Dobry bądź niedobry. Kto korzysta z tego owocu? Po co Bóg czeka na owoc? Bóg lubi owoce z naszego życia. Bóg tęskni za tym. Kiedy przyjdziemy przed Boży tron, będziemy, tak myślę sobie, to jest moje tylko zdanie, będziemy mieli takie koszyki z owocami na przykład, prawda? I Bóg zaje, no jaki owoc przyniosłeś dla mnie, synu, bądź córko. Niektórzy przynoszą takie koszyki, że wręcz owoce wypadają wręcz z koszyków, takie piękne, dorodne, takie no wielkie, takie wiecie, no przepiękne w kolorze, wąchasz, czuć taką wspaniały zapach, taką świeżość. Wszyscy pamiętamy w latach 80., czy tam wcześniej, kiedy nie było tak tyle tych owoców, tego wszystkiego w sklepach, kiedy człowiek dostawał młody paczkę na Boże Narodzenie z zakładu pracy swojego rodzica. Pierwsze, co się rzucało, to był zapach pomarańczy. Bo nie było tak, że wchodzisz do sklepu i kupujesz pomarańcze. Nie było tak łatwo jak dziś. I człowiek czekał. Już czujesz ten zapach. W parce nie było pomidorów ani ogórków. Były pomarańcze. Były mandarynki. Coś, co ślicznie pachnie. Jezus szukał na drzewie figowym owocu. Figa może nie ma takiego, wiecie, takiego intensywnego zapachu jak pomarańcz, ale wspaniale smakuje. Jezus był głodny, chciał owocu. Fizycznie chciał spożyć owoc. Duchowo też Bóg czeka na owoc. A owoc, co to jest? Co to jest owoc? To są uczynki. Znowu powtarzam się, prawda? To są uczynki. Wiara bez uczynków, mówi Jakub, jest martwa. Wiara bez uczynków jest martwa. Otworzymy sobie list Jakuba. Benjamin, jak może włączy drugi rozdział od 14 do 26 wiersza. List Jakuba, drugi rozdział od 14 do 26. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, mam wiarę, że ma wiarę, a nie ma uczynków. Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeśli nie ma w sobie uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać nędzy człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi, i uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to, zostało ku usprawiedliwieniu. I nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak wiara bez uczynków jest martwa. Widzimy? I kiedy czytamy na przykład z Efezjan, 4 rozdział, wiersz 17, dalej od 22 do 24. Paweł mówi tak, tak jakby donośnie to zaznacza. To więc mówię i zaklinam na Boga, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubił zwodnicze żądze. Odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I dalej ten sam rozdział, tylko cofamy się do pierwszego wiersza. Efezjan 4:1. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. I czytamy w tym głównym fragmencie, kiedy go rozważaliśmy. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Napominam was, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Bóg nas powołał i przeznaczył do uczynków. Pomyślmy sobie tak. Jest w niebie Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Wspaniała jedność Boża, doskonałość. I Bóg Ojciec mówi, patrzcie, jak to nasze stworzenie tam na ziemi boryka się w grzechu. No wiecie, to jest straszny, straszny widok. Nie potrafią sami się wydostać, nie potrafią zwalczyć tych swoich złych skłonności. Dobrze było im pomóc, prawda? Jezus mówi, tak, tak, dobrze było im pomóc. I nic się nie dzieje. No Jezu, poszedłbyś na ziemię tam, oddałbyś życie za ludzi. No, mogłem tak zrobić i dalej nic się nie dzieje. Wspaniałe słowa, wspaniała deklaracja, ale nic się nie dzieje. Nie, Bóg wyraził swoją wolę, że trzeba uratować ludzi i Jezus poszedł i to zrobił. To nie było łatwe, co Jezus zrobił. Poświęcił samego siebie. Czyli przyniósł Bogu Ojcu doskonały owoc. Bóg Ojciec poczuł z życia Jezusa w tym momencie, kiedy Jezus zszedł na ziemi i wykonał Bożą wolę co do Niego. Bóg poczuł miłą woń z życia Jezusa, kiedy był na tym świecie. Kiedy czytamy fragment na przykład z Ewangelii Jana, 10 rozdział, wiersz 10. 10 rozdział, wiersz 10 Ewangelii Jana. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały, jak inne tłumaczenie mówi, obfitowały w owoce. Mamy obfitować w owoce Ducha Świętego. Wielu ludzi myśli sobie tak. Wziąłem zbawienie, przyjąłem Jezusa i jest okej. Okay. Czyli już wszystko, co dokonałem. Jakby to było, wiecie, nie wiadomo jakie dokonanie. Wszyscy wiemy, że zbawienie jest z łaski, przez wiarę. To nie jest was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Często ludzie się chlubią. Jestem zbawiony. Jestem chrześcijaninem. Czyli mam wszystko. I tu zaraz przychodzi na myśl takie coś jak wieczność zbawienia, prawda? Zostałem zbawiony, nic mi się stać nie może, no bo jestem na wieki, jestem dzieckiem Bożym, no coś może mi się stać. Myślmy sobie inaczej. Wziąłem zbawienie do pracy. Do jakiej pracy? Walczyć z grzechem w własnym życiu. Dążyć do świętości. Walczyć z grzechem, dążyć do świętości. Czytamy tak dalej. Izajasza 59 rozdział, 2 pierwsze wiersze. Księga proroka Izajasza 59 rozdział, 2 pierwsze wiersze. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogło pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, także nie słyszę. Co należy robić? Przyjdź do Boga. Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Pamiętamy, co Jezus powiedział o tej nierządnicy, kiedy go przyprowadzono przed Jezusa. chcieli się Cię ukamienować. Jezus na końcu powiedział do niej: ja Cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Grzech to jest jak zasłona dymna, wiecie? Jakby tu jestem, ja, tam dalej jest Bóg i ktoś rzuci granat dymny, który produkuje dużo dymu. Po kilku sekundach ja nie widzę Boga, nie mam z Nim kontaktu, nie słyszę Go. Coś stanęło między nami. Coś, że ja Go nie słyszę, że no, nie mogę poznać drugiego. Nie mogę się do Niego przybliżyć, nie mogę się uświęcać. Coś przeszkadza. Znam taką naukę, wiele z nas może zna, że wszystkiemu winny jest szatan. Jak coś się złego w moim życiu dzieje, to jest szatan. On mnie atakuje, on mi związuje ręce. Jeśli ktoś jest opętany, to tak. Ale wśród wierzących nie ma opętania. Nie powinno być, chyba człowiek świadomie zaprasza. Wejdź, rozgość się. Ale nie mówię tutaj o tym teraz. Naszym celem jest uświęcenie, bracia i siostry. Naszym celem jest walka z grzechem. Słowo Boże na przykład mówi tak. Rzymian 6:19. List Rzymian, 6 rozdział, wiersz 19. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. 2 Koryntian 6:1. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Co znaczy nadaremnie łaski Bożej nie przyjmować? Wziąłeś łaskę Bożą, a nie wydajesz owocu, to jest to. Co robi ogrodnik, kiedy jakiś drzewko czy krzew, które posadził, o które dba, podlewa, nawozi, okopuje, stwarza komfortowe warunki, nie wydaje owocu? Po jakimś czasie taki sadownik czy rolnik traci cierpliwość i to drzewo wycina. Nawet jest taki fragment o tym. Ewangelia Mateusza 7:18-19. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, dobrego pod warunkiem, bo owoc każdy wydaje, ale musi być dobry, wycina się i rzuca w ogień. Jezus mówił o tego drzewa figowego: niech z ciebie już nikt owocu nie jada na wieki. I drzewo uschło. Nietypowy sposób. Od korzeni. Prawda? Przybliżanie się do Boga to jest wydawanie owocu. Abraham jest porównany do Abrahama. Uwierzył Abraham Bogu. Tak, uwierzył, że będzie miał syna w tak sędziwym wieku. Ale postępował według tego. Postępował według tego, co Bóg mu mówi. Czytamy tak dalej. Tytusa 2:11-12. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwi, pobożnie żyli. To jest walka z grzechem. Często ludzie myślą, i mówię, sam tak myślałem, i to na początku, później słuchając nauczań ludzi odrodzonych, namaszczonych, Bóg jakby wyplenił to myślenie z mego umysłu, z mego serca. Że kiedy ludzie się nawracają i potem jest tak wspaniała, taki czas, kiedy jest napełnienie Duchem Świętym, chrzest Duchu Świętym, kiedy nadchodzą dary Ducha Świętego. I o niektórych słyszałem: jak jesteś oszczędzony Duchu Świętym, no to grzech ci omija z daleka. Jesteś zupełnie innym człowiekiem. A jeszcze jak śpiewamy, prawda? Tutaj nowym stworzeniem to jestem ja. No to wiecie, to jest... Namaszczenie Duchem Świętym, chrzest Duchu Świętym w ciele niewiele załatwia. Charakteru nie zmieni. Król Saul, pierwszy król Izraela, Beniaminita. Był już przez Boga odrzucony i wszedł w namaszczenie prorocze, kiedy prorocy prorokowali. Saul prorokuje? Odrzucony prorokuje? Zmieniło coś jego to życie? Czy Saul zmienił swoje postępowanie, swój charakter? Czy stał się nagle świętym człowiekiem? No nie. Pomimo, że prorokował. Bo w życiu Saula nie było owoców. Nie było żadnych owoców trwałych. Ewangelia Jana 3:36. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Dziwny fragment. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Nie jest napisane, kto nie wierzy w Syna, tylko kto nie słucha Syna. Po co ma ktoś kogoś słuchać? Chodzi o posłuszeństwo. Ja słucham mego Ojca, aby wykonać to, co On mi poleca. Jezus słuchał na Górze Oliwnej poleceń swego Ojca w niebie i wykonywał to, co Jezus, Bóg mu mówił. Widzimy wiara i uczynki. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujdzie żywota, ale gniew Boży ciąży na nim. Wiara jest ściśle powiązana z posłuszeństwem, bracia i siostry. Tego nie da się oddzielić. Jakbyś próbował głowę od ciała oddzielić. Nie da się, bo nie ma życia. Wiara plus posłuszeństwo to jest jedno. Przychodzi młody człowiek do Jezusa i mówi: Panie, co mam zrobić, aby odziedziczyć żywot wieczny? No to spełnienie przekazania. Nie rób tego, nie rób tego, bądź to, rób to, rób to, rób to. Panie, ja to od młodości wykonuję. Święty człowiek, prawda? A Jezus powiedział: a jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co masz, przyjdź i naśladuj mnie. Wielu ludzi myśli tak, nawet chrześcijan. Myślą sobie tak. I to jest niesamowita pokusa tak myśleć. A to jest błędna nauka zupełnie. Mam się do Boga przybliżyć, mam być świętym, no bo Jezus Bóg powiedział: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Mam odziedziczyć Boże błogosławieństwo, no to żeby odziedziczyć Boże błogosławieństwo, to muszę pełnić wolę Ojca, prawda? To jest jakby samo przecież się rozumie. Czyli no to muszę pozbyć się grzechu ze swojego serca, ze swojego życia. Mam jakieś nałogi, no to pozbędę się nałogów, będę więcej Biblii czytał, będę więcej się modlił, będę bardziej gorliwie się angażował w pracę w kościele, no wiele rzeczy porobię. Podobnie jak ten młodzieniec. To zrobił, wiecie, no sporo rzeczy robił, dużo zrobił. Czasami wiele osób robi mniej jak ten młodzieniec. Ale młodzieniec w sercu miał problem. W sercu miał problem. Że Jezus w sercu jego nie był najważniejszy. Był cenny, bardzo cenny, ale nie był najważniejszy. Wiele rzeczy robił ten człowiek, ale nie oddał wszystkiego, co najcenniejsze. Nie oddał zamiłowania do bogactwa, do luksusu, życia w luksusie. Czytamy takie słowo. Ewangelia Mateusza 16:24. Jeśli kto chce pójść za mną, słowo klucz, kto chce pójść za mną, nie, że musi pójść, chociaż, prawdę mówiąc, musi. Ale Słowo Boże mówi: dobra, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. I to trzeba roboty wykonać. Musisz się najpierw zaprzeć siebie. Musisz zaprzeć siebie. Potem musisz wziąć krzyż i musisz pójść. Trzy rzeczy. Weź się, zaprzej siebie. Jak człowiek chce coś innego. Człowiek od urodzenia jest taką istotą, że pragnie żyć lekko, wygodnie, bezproblemowo. Jak już są problemy, to żeby były małe i szybko, żeby usuwały się na bok. No przecież czerpmy życia pełnymi garściami. Nieraz słyszymy takie słowa, prawda? Czerpmy życia, ile się da. Raz się żyje, prawda? No tak, raz żyjemy. To nie jest, wiecie, hinduizm, reinkarnacja, że wiecie, żyjesz, żyjesz. Albo nie jesteśmy kotami, które, jak niektórzy mówią, ma 9 żyć. Nie gramy w grze komputerowej, że nas 7 razy zastrzeli i patrzy, dalej żyjesz. A jeszcze masz 3 na kredycie. Masz jedno życie. Mamy jedno życie. 1 Jana 2,6. 1 Jana, 2 rozdział, wiersz 6. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. To jest mowa o Jezusie Chrystusie. Jezus postępował w taki sposób, że wydawał cały czas owoce. Nawet Słowo Boże mówi, wydawajmy owoce godne upamiętania. Pokazujmy, że Jezus Chrystus mieszka w nas. My możemy wiedzieć, tak, przyjęliśmy Jezusa, ale ludzie, większość może o tym nie wiedzieć. Musimy pokazywać, że Duch Boży mieszka w nas. Śpiewamy taką pieśń. Jeśli na piasku zbudujesz swój dom. I to jest pieśń wzorowana na wersetach biblijnych. Opisany w Ewangelii Mateusza 7 od 24 do 29. Mąż, który pobudował swój dom na opoce, na skalę. Czyli kto? Ten, który słucha słów i wykonuje je. Dalej, mąż, który słucha słów, ale nie wykonuje, buduje swój dom na piasku. A zobaczmy, obydwaj budują. Nie ma tak, że ktoś nie buduje. Obydwaj budują. Starają się dobrze budować, no, dobrych materiałów, tylko fundament jest nieodpowiedni. Powiały wiatry, wezbrały wody i dom męża mądrego ostał się, a dom męża głupiego runął i upadek jego był całkowity. Jak mówi apostoł Piotr w pierwszym rozdziale pierwszego swego listu, będziemy doświadczani. Bóg zweryfikuje, jakie jest nasze chodzenie przed Nim. Bóg to wszystko zweryfikuje. Patrzcie, Bóg dał syna dla Abrahama, Izaaka. Wiecie, no ja nie wyobrażam sobie, jaka tam musiała być radość w tym domu. Abraham był z Sarą przeszczęśliwy. Pojawił się owoc ich miłości, wieloletniej miłości. I nagle, jak to zwykle Abraham miał w zwyczaju, pewnie wyszedł do Boga na społeczność. Słowo Boże nie mówi, że akurat Abraham wyszedł na społeczność, ale jak znam Abrahama ze Słowa Bożego, społeczność z Bogiem Abrahama musiała być regularna. No i słyszy Boży głos. Abrahamie, Abrahamie, słucham Panie, oto jestem. Weź swego syna umiłowionego i Słowo Boże mówi, jedynaka, zaznacza jeszcze, jedynaka, i złóż go tam w ofierze jednej z gór, które ci powiem. Doświadczenie. Na czym Abraham budował? Na czym budował? Niektórzy by się zbuntowali. Jak to tak? Do czego ty mnie, Boże, namawiasz? Mam być mordercą? Mam zabić swojego syna? Albo inaczej. Boże, chcesz mi go zabrać? Dałeś mi go, a chcesz mi go teraz zabrać? Jak to tak wygląda? To jest jakby nie w porządku. Niektórzy ludzie tak dyskutują, jak są w ciężkich sytuacjach. Abraham nie dyskutował. Ciężko było, tak? Ciężko. Tak jak Jobowi, było bardzo ciężko. Bóg wypróbował, na czym buduje człowiek. Jaki owoc przynosi. I ci mężowie zdali ten egzamin pozytywnie. I wiecie, w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale jest tam napisane, jest takie podobieństwo wypowiedziane przez Jezusa o 4 rodzajach gleby. 4 rodzajach gleby. Pierwsza Nawet to nie gleba ta pierwsza, to była droga. No teraz to, Bóg nam przekaże, z drogą asfaltową. To była droga ubita, utwardzona. Ale to była droga, coś bardzo twardego. Druga gleba to była grunt skalisty, trzecia to ciernie. I czwarta to była dobra gleba. Czytamy, gdy ziarno spadło na drogę, rozdział 13. Ewangelia Mateusza. Spadł na drogę, przyciały ptaki i wydziobały je. Było ziarno, nie ma ziarna. A jak nie ma ziarna, nie ma owocu. Jak szybko się ziarno pojawiło, tak szybko zniknęło. Dalej, na grunt skalisty. Zapuściło korzenie, ale nie mogło głęboko zejść i owoc się nie pojawił, bo korzenie były za krótkie. Słońce przyszło i spaliło. Ledwo to wzrosły te krzewy, prawda? Trzecia gleba to są ciernie. Nawet nie gleba, tylko rodzaj. Że kiedy ziarno zostało wysypane, zaczęło wzrastać, pojawiły się ciernie i zadusiły ziarno. I owocu nie było. Ziarno w czwartej glebie spadło na dobre podłoże, bardzo dobre. I pojawił się owoc 60-krotny, 30 lub 100-krotny. Wiersz 23 o tym mówi. A posiadany na dobrej ziemi to ten, kto słucha i rozumie. Ten wydaje owoc. Jeden 100-krotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Teraz pomyślmy sobie, w domu nawet możemy powiedzieć, do jakiej gleby należymy. Jaką glebą chcielibyśmy mieć, a jaką rzeczywiście jesteśmy. Czy wydajemy owoc? A jeśli tak, to jaki? Chyba, że jest go niewiele, albo w ogóle go nie ma. Albo nie jest trwały. Bóg czeka na owoce. 2 Koryntian 5:10, albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Ktoś myśli, ale słowo powiedział, ale nas zdołował normalnie, ledwo siedzę. Załamałem się, popadam już na początki depresji. Ale to nie o to chodzi, mamy być zdopingowani. Nie stajemy przed sądem ludzkim, gdzie nie ma zmiłowania. Ktoś przed sądem mówi, sprawiedliwości żąda. Panie, to nie sprawiedliwość, to sąd jest. My, jak stajemy przed Bogiem, została nam okazana sprawiedliwość. Jezus cały czas uczniów swoich nauczał. I przez Ducha Świętego my nauczanie cały czas jesteśmy. Mamy wyzbyć się grzechu z naszego życia. Mamy się uświęcić przed Bogiem, aby przyjść do Boga. A wtedy będziemy przynosić owoce, dobre owoce. Bo jak człowiek nie przyjrza się do Boga, przynosi złe owoce. A żeby nastąpiła zmiana. Mniej złych, więcej dobrych. Jeszcze mniej złych, a jeszcze więcej dobrych. I dojdziemy do miejsca, kiedy będziemy same dobre wykonywać. Same dobre owoce przynosić przed Boży tron. Pójdziesz do lasu, jesteś grzybiarzem. Nazbierasz cały koszyk grzybów. Kiedyś zbierałem, rzadko zbieram, ale kiedyś zbierałem. Jakiś czas temu to było. Nazbierałem cały koszyk. Wiecie, nie jestem grzybiarzem, nie wiem jak rozpoznać. Mniej więcej teoretycznie, ale nie będę ryzykował. Zajechałem do kuzynów. Weźcie mi, rozpoznajcie tutaj, jakie to grzyby są jadalne. Taki duży koszyk miałem. Jeden jadalny. Załamać się normalnie. Poszedłby pastor, wiadomo, to by nabrał cały bagażnik i nie było żadnego, bo nie było niejadalnego. Pastor jest grzybiarzem. Ja? Absolutnie. Wzrokowo mi się wydawało. Tylko czy blaszka czy gąbka? Który to jadalny? To pogubiłem się. Ale wiecie, brałem jak leci. Widziałem, że muchomor czerwony w białe kropki to absolutnie nie. To te omijałem. I koszyk jest napełniony. Przychodzisz do Boga. Boże, zobacz jaki owoc. Bóg wszystkie wyrzucił. Jeden został. 30 lat przed Panem służyłeś, chodziłeś. Jeden. wtedy już nie ma czasu na współczucie. Jak tyle lat człowiek zmarnował. Na nic nie robienie. Na nic nie robienie. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków. Czyli już mamy talent. Jesteśmy utalentowani. Możemy dobre uczynki tworzyć. Nie sami z siebie, z pomocą Ducha Świętego. I obracajmy tymi talentami. Ja też było podobieństwo przy Jezusa Chrystusa. Trzech ludzi dostało talenty. Jeden dostał 5, drugi 2, trzeci 1. Dwóch pierwszych obracało nimi. I zyskali, przynieśli owoc stokrotny. Jeden miał 5, przyniósł dalsze 5, czyli miał już 10, czyli pomnożenie stokrotne. Drugi miał 2, zyskał dalsze 2. Też owoc stokrotny przyniósł. A ten trzeci dostał talent, nic z nim nie zrobił i oddał. Pewnie, że z pretensją, masz co twoje, oddaję ci. Nic nie zrobił. Wziął zbawienie i co? I nic. Osoba Boże, nataremnie łaski Boże nie przyjmujmy. Bo Bóg oczekuje owocu. Bo Bóg oczekuje świętości z naszego życia. Bóg oczekuje wspaniałego zapachu z naszego życia. Bóg oczekuje uczynków godnych upamiętania. Bóg oczekuje świętości, że będziemy do Niego podobni. No wiecie, no każdy ojciec chce, żeby dzieci były do Niego podobne. Się dziecko rodzi, syn czy córka, rodzi sobie, patrz, o moje oczy, o moje uszy, moje usta. A najgorzej, wiecie, jak przychodzi, rodzice przychodzą, dziecko się rodzi, mama patrzy, tata patrzy, obydwoje białe, dziecko czarne. I co wtedy? Niepodobne do rodziców. Upodobniajmy się do Jezusa Chrystusa, naszego Ojca w niebie, abyśmy byli do Niego coraz bardziej podobni. Żeby jak najmniej było różnic między nami. A w doskonałym wypadku, żebyśmy się niczym nie rozumieli, że kiedy Bóg patrzy, będzie patrzył nas, będzie widział w nas Jezusa Chrystusa. Tak pracujemy, tak się zmieniamy, tak bierzemy krzyż swój, tak zmuszamy każdą myśl posłuszeństwu Jezusowi, tak jak Paweł mówi, nie radzę się ciała i krwi. Jak coś robię dla Boga, to nie pytam się ciała i krwi. Ciało nie ma nic do powiedzenia, bo ciało zawsze będzie przeciwne. Jak Bóg coś mówi, to razu, a Paweł mówi, ja staję na baczność od razu i działam. Była kiedyś taka sytuacja, Paweł mówi tak, Piotr miał zająć się Żydami, miał ewangelizować, miał ich nauczać, a ja miałem się zająć poganami. I Paweł mówi, czym się też gorliwie zająłem? Chociaż był co chwilę prześladowany. Od braci, od pogan, no wiecie, wypisał całą stronę. To był tylko taki drobny zarys tego, co Paweł przeżył. Ale gorliwie się zajął. Dlaczego? Bo nie pytał się ciała i krwi. Ciało mówi, gdzie to będziesz? Do pogan szedł. Na końcu taki prosty przykład. Pamiętacie, Jezus chodził w Ewangeliach i kiedy poszedł do Galilei, tam zwiastował Ewangelię i później miał wrócić do Jerozolimy. Tak planował, bo zbliżała się jego śmierć i słyszy głos swoich uczniów. Panie, znowu chcesz tam iść? Przecież Żydzi chcieli cię okamienować. Ciało mówi, znowu chcesz tam iść? Pewnie jeszcze w dołku taka obawa, co będzie? Znowu będą mnie bić? Może coś tam będzie? Może na śmierć idę? Gdyby tak człowiek słuchał, co ciało mówi, to byśmy do pracy rano nie poszli. Na egzamin byśmy nie poszli. Nigdy matury nie zdał. Poczekaj, patrzył, o, brzuch mnie boli, biegunka. Oj, nie, to nie pójdę. A jednak wszyscy zdają te matury, wszyscy zdają na prawo jazdy, wszyscy do pracy idą. Kto ma pracę niestresującą? Nikt ręki nie podniesie, bo każdy ma stresującą pracę. Ktoś powie, europoseł, a nie ma stresującej pracy. Na swój sposób każdy ma stresującą. Bo każde branie na siebie odpowiedzialności to jest stresujące. Świadomie bierzesz na siebie odpowiedzialność. Bóg nas nawołuje, abyśmy wzięli na siebie odpowiedzialność za siebie. Dam wam zbawienie, tylko jednego, dajcie mi owoce. Ja lubię owoce, bardzo lubię owoce. Dajcie mi swoje dobre owoce. Jak najwięcej mi dawajcie tego. Jak najwięcej. Każdą ilość przyjmę. Nie pogardzę żadną ilością. Najlepiej jest, jak zyskujemy Boga owocami, niż żeby jest niedobór owoców. Bóg czeka, no nie ma, albo mało. A tak Bóg jest zasypowany dobrymi owocami. Mamy talent od Boga do produkowania dobrych owoców. Tylko musimy chcieć to robić. Ja muszę chcieć to robić. Wy musicie chcieć to robić. To jest właśnie, Bóg mówi, odejmij swoje serce, zechciej. Zechciej pracować zboże, zechciej stawać na kolana przed Bogiem, chociaż nie, zmęczony jesteś, chociaż nie da rady. Czytaj Biblię, chociaż już jesteś pierwsza godzina, poszedłem spać. A poczytam jeszcze godzinę, półtorej Biblii. A przemogę się. A zrobię sobie kawę, żeby nie zasnąć. A coś tam innego. Po twarzy się poklepię, aby tylko nie zasnąć, żeby te półtorej godziny Bożego Słowa się napełnić. Na pewno na tym nie stracimy. A to zaowocuje w przyszłości. Bo Boży owoc się pojawi. Kwiat i Boży owoc. Bądźmy wszyscy tą dobrą ziemią, bracia i siostry. Żadną inną. Skała dobra rzecz, jako fundament. Popatrzeć można, pochodzić po skale. Droga fajnie się jeździ, jak dobrze zrobione. Ale na glebę się nie nadaje. Ciernie to w ogóle do niczego się nie nadają. Pokalczyć się tylko można. Ma być dobrą glebą. Jak rolnik szuka owocu ziemi, to Bóg też szuka owocu. I niech znajduje. Amen. Amen.